Co za historia w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Wojciech Suleciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Dzisiaj pewnie trochę o historii, ale też trochę o dniu współczesnym, bo rozmawiać będziemy o Ukrainie. Profesor Igor Hałagida z Uniwersytetu Gdańskiego jest moim rozmówcą. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No więc właśnie, zacznijmy może od tego, co się zdarzyło w tym tygodniu. W poniedziałek premier Donald Tusk był na Ukrainie i trafił akurat na Święto Zjednoczenia. No i teraz pytanie, czy my wiemy, jakie to święto było i jaki ono ma też związek z historią Ukrainy, trochę też pewnie z historią Polski, bo jak rozumiem, jest to wydarzenie z roku 19,
chociaż troszeczkę nawiązujące do roku 1918. Co się wówczas wydarzyło 22 stycznia 19 roku w Kijowie? Na głównym placu, placu Świętej Zofii przed Soborem, odbyła się uroczystość zjednoczenia, jeżeli tak można powiedzieć, narodu ukraińskiego. Oczywiście to pewnie taka symboliczno-polityczna troszeczkę, ponieważ trzeba pamiętać, że Ukraińcy na początku XX wieku, w czasie I wojny światowej, czy tuż po Wielkiej Wojnie, no byli narodem dosyć mocno podzielonym, co wynikało chociażby z tego, że nowoczesny, kształtujący się naród ukraiński funkcjonował właściwie w różnych organizmach państwowych, że tak powiem. No najważniejszy tutaj oczywiście podział to był na Ukrainę wschodnią i zachodnią, czego symptomem było chociażby to, że powstały wówczas dwa państwa ukraińskie.
Czyli... No tak, ale to, jak rozumiem, była spuścizna tych dawnych rozbiorów Rzeczypospolitej, czyli mówiąc najkrócej, kto był w zaborze austriackim, a kto był w zaborze rosyjskim?
Tak, częściowo tak, bo później to funkcjonowało powstaniem dwóch państw ukraińskich. Ukraińskiej Republiki Ludowej ze stolicą w Kijowie, na Dnieprzańskiej Ukrainy i Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej ze stolicą w Kijowie, która swój początek właściwie zainicjowała od wojny z Polską, prawda?
No czyli mówiąc najkrócej, od konfliktu o Przemyśl i Lwów.
O Przemyśl i Lwów, dokładnie. I w tym 1919 roku doszło do takiego symbolicznego zjednoczenia jakby tych dwóch organizmów państwowych, czy właściwie ich elit, chociaż... Z drugiej strony ja bym też nie przeceniał tego podziału, bo on jest bardzo często podkreślany gdzieś tam w historiografii czy w publicystyce, ale gdy się czyta na przykład pamiętniki czy dzienniki ówczesnych aktorów wydarzeń, to jednak chociażby działaczy politycznych ze Lwowa czy szeroko rozumianej Galicji wówczas wschodniej, to jednak ta jakby nawet nie pamięć, tylko uświadomienie sobie pewnej jedności ze swoimi braćmi nad Dnieprem jednak rzeczywiście funkcjonuje. I to oczywiście w jakiś sposób przekładało się też na późniejsze działania polityczne, czego właśnie symbolem właśnie był ten akt przyjęty w Kijowie. Chociaż ten akt był rzeczywiście taki bardzo symboliczny i polityczny, ale rzeczywistość polityczna niestety zweryfikowała bardzo szybko te...
No dobrze, ale to mnie tutaj to zaintrygowało. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, co było przedtem i co było potem, bo jak rozumiem przedtem, mamy do czynienia z trochę z podobną sytuacją, jaka była w rodzeniu się Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli mieliśmy taką sytuację, w której z jednej strony zwycięskie mocarstwa centralne w czasie I wojny światowej zajęły w 1917 i 18 roku ogromne obszary Ukrainy, ale istniało wciąż państwo austro-węgierskie, na którego terytorium były co najmniej dwa takie miejsca, gdzie istniała zwarte osiedlenie ukraińskie. I tutaj mamy do czynienia zarówno ze wschodnią Galicją, jak i Rusią Zakarpacką, która dla ułatwienia powiem, przynależała wtedy do państwa węgierskiego, a nie do tej austriackiej części tego państwa. Czyli też ten podział nawet wewnętrzny funkcjonował. No ale potem mamy ten całe doświadczenie bardzo ciekawe. My mamy Radę Regencyjną, Ukraińcy mają hetmanat i to wszystko, co się dzieje wokół hetmana Skoropadzkiego, i to jest jakby ten zaczyn pod parasolem niemiecko-austriackim tworzenia jakiejś Ukrainy?
To jeszcze w ogóle się trzeba trochę cofnąć, bo pamiętajmy, że pierwsze kroki utworzenia niepodległego państwa ukraińskiego to nie jest hetmanat, czyli quasi-monarchia, prawda? Tak jak pan słusznie powiedział, tworzona pod tego swego rodzaju parasolem państw centralnych, ale to jest jeszcze wcześniej, czyli rząd, czyli centralny Czerwona Rada, czyli...
Czyli z kolei doświadczenia rewolucji lutowej w Rosji.
Nawet, nie, troszeczkę później, bo to jest rok 1918, już po rewolucji bolszewickiej w Rosji. To jest cały proces, tam są takie cztery kolejne uniwersały, jak to się określa, czyli takie jakby cztery kroki, cztery dokumenty, które jakby pokazują proces takiego swobodnego i, może nie swobodnego, to jest złe słowo, ale takich wybijania się Ukraińców na niepodległość.
No,
Ukraińców...
My też mamy ten nasz epizod, bo przypomnę, że wtedy na Ukrainie, w okolicach Kijowa, formowane są z kolei też polskie wojsko. To wojsko, które jakby rozdziela się z armią carską w ramach tej nowej rzeczywistości, która powstaje w Rosji.
Dokładnie. I takim ukoronowaniem tego procesu jest czwarty uniwersał, właśnie ze stycznia 1918 roku, który oznacza zerwanie w ogóle z Rosją jako taką i ogłoszenie po prostu niepodległości, powstania niepodległego państwa ukraińskiego. Oczywiście ten rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej nie przetrwał i później tam w wyniku różnych powodów, bo to zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, wojna z białymi Rosjanami, wojna z bolszewikami, później, jak pan słusznie powiedział, przychodzi ten epizod hetmański, hetmanat później też jest obalony, no i następuje dyrektoriat z Symeonem Petlurą na
i to on się łączy w tym 19 roku z tymi, tutaj powiedzmy sobie szczerze, resztkami tej Republiki Zachodnio-Ukraińskiej, no, która pod, jak rozumiem, naporem wojsk polskich głównie się kurczy.
Tak, dokładnie. No, Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa, czyli to państwo, które powstało, czy zostało ogłoszone w Galicji Wschodniej ze stolicą we Lwowie, ono po prostu przegrało wojnę o te tereny z rodzącym się, odradzającym się po latach zaborów państwem polskim. Następuje ten symboliczny akt jedności, który jednak no właściwie pozostaje takim symbolem, ponieważ realia polityczne, militarne są, jakie są i jak wiadomo, Piłsudski, który jest zmuszony wybierać i szukać sojuszników, decyduje się na zawarcie sojuszu wojskowego właśnie z Polską w zamian za odstąpienie pretensji do Galicji Wschodniej.
No dobrze, ale to jeszcze powiedzmy sobie, że w tym samym czasie na terenie Ukrainy szeroko rozumianej toczy się wojna wszystkich ze wszystkimi z głównym wskazaniem na białych i czerwonych, czyli bolszewików i wojska południa Rosji, które w 19 roku odnoszą wielki sukces i podchodzą pod Kursk i pod Moskwę, ale które w międzyczasie zajmują Ukrainę. Mamy właściwie w każdą stronę, ja tu mam własne rodzinne wspomnienia, moja babcia spędziła te lata w Kijowie. W związku z tym wspominała o 21 armiach, które wkraczały do Kijowa. Nie jestem pewien tej liczby, ale w każdym razie na odpowiedzialność mojej świętej pamięci babci powiem, że 21 razy ten Kijów był brany przez poszczególne strony tych konfliktów, które się tam toczą.
Dokładnie, bo z jednej strony, jak pan słusznie powiedział, więc mamy białych Rosjan, mamy bolszewików, mamy wojska ukraińskie, różne notabene, bo z jednej strony w wyniku tych zmian politycznych czy przewrotów też różne formacje wojskowe opowiadały się po różnych stronach konfliktu politycznego. Mamy anarchistów od Machny, więc te wojska przewalały się w prawo i w lewo, co tak naprawdę było olbrzymią też tragedią dla społeczności, dla narodu ukraińskiego. Jest takie znane opowiadanie, już nie pamiętam, kto go napisał, szczerze mówiąc, czytałem go bodajże 40 lat temu, po raz pierwszy, więc o bardzo symbolicznym tytule, Trzy szable. Opowiada o trzech braciach, którzy się spotykają gdzieś tam na stepie i się okazuje, że każdy z nich służy w innej armii po prostu. Więc to, i to jest swego rodzaju nawet symbol Ukrainy w XX wieku, bo później nawet w tych kolejnych wojnach, które dotykały Ukrainę, rzeczywiście tak bardzo często się składało, że rzeczywiście Ukraińcy znajdowali się po różnych stronach.
Trochę też los kozaczyzny, co lepiej znamy z powodu Cichego Donu, ale tak naprawdę odnoszę takie wrażenie, że tutaj te koleje losu w czasie tego wydarzenia, jakim była pierwsza wojna światowa i ten okres do 22 roku, czyli okres tego okresu powojennego, rzeczywiście funkcjonował. My z powodu polskiej historii właściwie uczestniczymy, czy też mamy pamięć o tych dwóch wydarzeniach, czyli o o Lwowie w 18 roku i pamiętamy oczywiście o sojuszu z Petlurą w roku 20 i tym doświadczeniu. I tutaj już też pytanie, czy tylko o wyprawie kijowskiej, czy pamiętamy także o roli Ukraińców w obronie na przykład Zamościa i w walkach, które toczone są latem 1920 roku. Tutaj odnoszę wrażenie, że w ostatnich latach trochę to braterstwo broni zostało podkreślone. Niewiele już pamiętamy potem o tym, że żołnierze Petlury trafiają potem do Szczypiorna, czyli do miejsca, w którym kiedyś byli internowani legioniści.
Dokładnie. W ostatnich latach ta pamięć o tym sojuszu polsko-ukraińskim rzeczywiście jest sukcesywnie, można powiedzieć, przywracana, ponieważ paradoksalnie rzecz biorąc, pamięć w ogóle o Petlurze i o jego osiągnięciach lub porażkach politycznych tak naprawdę była kontynuowana nie na tych regionach Ukrainy, skąd on się wywodził, nie na wschodniej Ukrainie, tylko na zachodniej. Natomiast rzeczywiście ostatnio w panteonie postaci bohaterów narodowych Ukrainy Petlura coraz bardziej się pojawia i ten sojusz polsko-ukraiński. Zresztą w Polsce istnieje to samo, chociażby przejawem to co jest to właśnie powracająca pamięć o obronie chociażby Zamościa, generale Bezruczce, który ma kilka placów czy ulic swego imienia w Polsce, między innymi też w Gdańsku. To jest też odnawianie cmentarzy petlurowców, którzy zmarli, czy zginęli w czasie wojny z bolszewikami, czy zmarli później w obozach internowania właśnie po roku 21.
Czasami jeszcze pamiętamy Ja panów przepraszam, czyli to tego Piłsudskiego,
który przyjechał i też pod wpływem realiów politycznych musiał dokonać pewnego wyboru. Zresztą ta pamięć o tych cmentarzach istnieje do dzisiaj, bo bodajże kilka dni temu też pojawiła się informacja, że trwają kolejne prace właśnie nad uporządkowaniem czy odrestaurowaniem właśnie jednego z kolejnych cmentarzy petlurowców.
No dobrze, ale to jak opowiadamy o tej historii, to powinniśmy jednak zrobić pewien taki dodatek, który jest też ważny, bo z kolei powoduje, że z kolei postać Petlury zupełnie inaczej pamiętana jest na przykład w Stanach Zjednoczonych czy też w zachodniej Europie, dlatego że z kolei pamiętane są przede wszystkim pogromy na Ukrainie, które kojarzone są w jakiejś części z Petlurą, choć tak naprawdę odnoszę wrażenie, że i biali, i czerwoni, i Machno, i Ukraińcy, i nawet niestety polskie wojsko dokonywało pogromów na ziemiach ukraińskich, wkraczając do poszczególnych sztetli.
Dokładnie. Właściwie to była, jakby to nie zabrzmiało okrutnie, ale to była niestety norma wówczas. Natomiast ta czarna legenda Petlury to jest w dużej mierze spowodowana celową polityką sowiecką budowania właśnie takiego czarnego mitu Petlury później, kiedy on był w Polsce na migrację, czy później w Paryżu. Czyli...
No też, mówiąc najkrócej, doprowadziła do jego śmierci.
Do jego śmierci, do jego zabójstwa przez chyba nawet wydaje się, że jest to już dowiedzione, że to był agent sowiecki tak naprawdę. Chociaż oczywiście ubrano to wszystko w
kostium zemsty za pogromy.
Za pogromy, tak. Żydowskiej zemsty za pogromy. Natomiast wracając jeszcze do tego aspektu zjednoczenia, bo ta pamięć o tym wydarzeniu z roku 1919, później też w czasach sowieckich właściwie była zapomniana. Tego święta nie oczywiście z oczywistych powodów nie kultywowano. Natomiast powróciło ten epizod, troszeczkę powrócił w czasie taki w sposób epizodyczny właśnie w czasie II wojny światowej, ale to jest właściwie, to był, tak jak powiedziałem, epizod. Natomiast po roku 91, po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości, to święto zjednoczenia, ono w pewien sposób jakby wpisało się w nową taką tradycję już ukraińską, bo pamiętamy o tym roku 19, ale miało miejsce też ważne wydarzenie w roku 1990, kiedy stworzono żywy łańcuch, czyli łączący właśnie Ukrainę zachodnią i wschodnią, czyli mówiąc wprost, wzdłuż głównej arterii łączącej, najkrótszej takiej arterii łączącej Lwów Iwano-Frankiwsk, czyli dawny Stanisławów, przez Równę z Kijowem, ustawiło się, jak się oblicza, od 1,5 do 3 milionów milionów
pamiętamy
ludzi.
O Bałtach, zapomnieliśmy. Dokładnie. Trochę o Ukraińcach.
Czyli też taki symboliczny, był to symboliczny taki gest, symboliczna akcja
trochę
zjednoczenia.
Trochę się wpisujący rzeczywiście w atmosferę późnej pierestrojki i tej, bym powiedział, śpiewającej rewolucji, która kojarzona jest głównie z krajami bałtyckimi, ale tak naprawdę dotyczyła wielu republik dawnego Związku Sowieckiego.
To między innymi na Ukrainie miała miejsce taka troszeczkę już zapomniana, może ich, czy nawet mniej znana w Polsce, rewolucja na granicie, gdzie młodzi studenci zorganizowali pikietę i strajk właśnie na tym między innymi na tym Majdanie, słynny Majdanie, który znamy z roku 2013, to pierwsza rewolucja, ta rewolucja właśnie młodych ludzi, rewolucja na granicie miała miejsce właśnie w 1991 roku.
No dobrze, czyli Święto Zjednoczenia jest, jak rozumiem, takim symbolicznym momentem, do którego ta współczesna Ukraina się odwołała, gdy chciała powiedzieć... Już kiedyś próbowaliśmy się wybić na niepodległość i to właśnie w tych granicach, w tym kształcie, w jakim dziś chcielibyśmy być, tak? To jest przesłanie
dokładnie,
tego,
dokładnie,
tego święta?
Dokładnie. Tym bardziej, że osoba, no, która była, jest takim w tej chwili symbolem kolaboracji z Rosją Putina i osobą, która negowała niepodległość Ukrainy faktycznie, czyli prezydent Janukowycz, on to święto skasował de facto po dojściu do władzy i dopiero po rewolucji godności...
Czyli walka o to święto, jak rozumiem, odegrała jakąś rolę w tej współczesnej Ukrainie, stąd jakby wybiła te rocznice wydarzeń z 19 roku. Co żeśmy podkreślili, epizodycznych, bo chwilę potem to te rozstrzygnięcia frontowe jakby kończą los tej zjednoczonej Ukrainy, ale one są tym punktem odniesienia.
Tak, dokładnie. Nie jest przypadkiem, że to święto zostało przywrócone właśnie w 2014 roku, czyli już po rewolucji godności.
No dobrze, ale to w takim razie, jeśli mielibyśmy powiedzieć o tym święcie, to ono... jest dzisiaj jakimś punktem odniesienia dla współczesnej Ukrainy? To jest taki...
Tak, to jest oficjalne święto państwowe i oficjalnie...
Ono jest trochę takim naszym 11 listopada? To jest ta siła odniesienia, czy to jest trochę jakby słabsze?
Dokładnie, to jest dokładnie to samo, chociaż oczywiście formy upamiętnienia czy świętowania z przyczyn oczywistych dzisiaj, czy w ostatnich kilku latach na Ukrainie, no nie jest coś, nie ma na Ukrainie w tej chwili czegoś takiego jak Marsz Niepodległości w Polsce, ze zrozumiałych względów.
Prawda? To prawda, ale jak rozumiem, jest to o tyle jedynie słabsze, że mówiąc najkrócej, nam to dało te 20 lat niepodległości, gdy tymczasem, no mówiąc najkrócej, Ukrainie jedynie powiedziało, próbowaliśmy się, nie udało.
Dokładnie, dokładnie.
No dobrze, panie profesorze, za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że profesor Igor Hałagida jest moim dzisiejszym rozmówcą. Za chwilę wracamy na antenę. Wojciech Suleciński, witam państwa ponownie w audycji Co za historia. Dziś rozmawiamy o... ukraińskiej historii. Moim rozmówcą jest profesor Igor Hałagida z Uniwersytetu Gdańskiego. Witam ponownie, panie profesorze. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali też trochę o tym, co jest współczesnym doświadczeniem Ukrainy, czyli długa, niezależnie od tego, czy liczymy od roku 2014, czy od owego 24 lutego, długa wojna, która jest ciężkim doświadczeniem, jak rozumiem, dla każdego społeczeństwa, dziś doznaje je w niezwykłą mocą społeczeństwo ukraińskie. Czy ono jest jakoś historycznie przygotowane do tego doświadczenia, pana zdaniem?
Siłą rzeczy, gdy się czyta, nie wiem, media ukraińskie w ostatnich 10 latach, czy nawet śledzi się rynek wydawniczy, czy książki, jakie się pojawiają na Ukrainie w ostatnich czasach, oczywiście pojawiają się odwołania gdzieś tam do przeszłości, tym też do historii ukraińskiej, tym też do walk o niepodległość. To jest zupełnie sposób, można powiedzieć, naturalny. Przy czym Ukraina próbuje, i to zwłaszcza po roku 2013-14, czyli po rewolucji godności, po tym jak Rosja zdecydowała się na interwencję na Ukrainie, też odwrócić pewien paradygmat, ten paradygmat sowiecki, w którym to współczesne społeczeństwo ukraińskie zostało ukształtowane, ponieważ ten paradygmat funkcjonował na Ukrainie przez ostatnie, powiedzmy sobie szczerze, 70-80 lat.
No tak, ale z drugiej strony w tym paradygmacie powstały granice Ukrainy, których dziś Ukraina broni. Więc to też jest pewien paradoks tej sytuacji. To wtedy Ukraińcy zaczęli myśleć o swoim kraju w tych granicach, w których on był w 2013 roku.
Na ten paradoks też zwraca się zresztą uwagę w historiografii ukraińskiej. Tutaj takim elementem może być chociażby 1 września 1939 roku, który w historiografii sowieckiej był określany jako ten złoty wrzesień. Dosłownie takie określenie funkcjonowało. Czyli zjednoczenie i uwolnienie chłopów białoruskich, ukraińskich spod polskiego pańskiego panowania. W historiografii ukraińskiej oczywiście zwraca się dzisiaj uwagę, pisze się, że to była oczywiście zbrodnia sowiecka, złamanie traktatów międzynarodowych, początek represji, początek sowietyzacji, olbrzymie straty materialne, ludzkie i tak dalej i tym podobne, ale gdzieś tam w tle pobrzmiewa jednak ten element, że to po raz pierwszy w XX wieku Ukraińcy zostali zjednoczeni w jednym organizmie quasi-państwowym, czyli w Ukraińskiej Sowieckiej Republice, Republice. Więc gdzieś tam historycy mają tego świadomość. Mi chodzi, gdy powiedziałem tutaj o tej zmianie paradygmatu, miałem na myśli przede wszystkim zerwanie z tym mitem Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli II Wojny Światową, czyli coś, co jest też elementem zrywania z Rosją szeroko rozumianą.
No tak, ale tutaj akurat Ukraińcy, jak rozumiem, już po pomarańczowej rewolucji stanęli wobec takiego dziwnego wyzwania. Czy zostajemy w tym doświadczeniu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, naszych bohaterów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej? No przypomnijmy choćby dziadka dzisiejszego prezydenta Ukrainy, który był oficerem armii sowieckiej, walczącym zresztą także na ziemiach polskich, a równocześnie tą alternatywą zaczynało być UPA, SS Galicjen i te doświadczenia, które związane były albo z samodzielną próbą walki ze wszystkimi, albo z kolei z kolaboracją ze stroną niemiecką.
SS Galicjen to na pewno nie, bo to jest jednak margines, więc to zostawmy. Natomiast rzeczywiście był tutaj ten element pamięci z UPA, ale proszę pamiętać, że to nie chodziło tutaj o UPA dokonującą, czyli autorów zbrodni wołyńskiej czy czystki etnicznej na Polakach, ale UPA walczącą z Sowietami, która walczyła z Sowietami do późnych lat, do końca lat 50. I rzeczywiście po pomarańczowej rewolucji, a jeszcze bardziej po roku 2013 pojawił się ten problem jakby, prawda, zjednoczenia tych dwóch pamięci. Z jednej strony właśnie tej pamięci na zachodniej Ukrainie partyzantów siedzących w lesie i walczących z Sowietami przez 10 lat i bohaterów walczących w mundurach armii sowieckiej z Niemcami w szeregach armii Czerwonej. I wybrano chyba rozsądną drogę, czyli jedna i druga pamięć gdzieś tam jest w tej chwili kultywowana. Przy tym Ukraina stara się to wpisać w ogólno taki światowy paradygmat pamięci o II wojnie światowej. Stąd więc na przykład w końcu zerwanie z tym świętem, przeniesienie dnia zakończenia wojny, prawda? Czyli Ukraina świętuje tak jak cały świat, a nie tak jak na Kremlu. To jest używanie tego powszechnych symboli oznaczających straty, czyli czerwonych maków, oznaczających właśnie straty w czasie II wojny światowej. Więc Ukraina próbuje wpisać się w ten kontekst taki ogólnoeuropejski czy ogólnoświatowy.
No dobrze, ale to w takim historię. Razie, jak jesteśmy przy tej...
Jeszcze tylko dokończę, bo tutaj oczywiście i to jest bardzo ciekawe, bo nie tylko mówi się właśnie pamięta się o Ukraińcach walczących właśnie czy to w szeregach UPA, czy w szeregach Armii Czerwonej, ale też na przykład o ponad 100 tysiącach Ukraińców walczących w szeregach Wojska Polskiego w 1939 roku, kilkudziesięciu tysiącach Ukraińców walczących w obywatelach Stanów Zjednoczonych, walczących na froncie zachodnim, kilku tysiącach Ukraińców walczących w armii francuskiej i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to próba takiego szeroko rozumianego
konsensusu pamięci. No dobrze, ale właśnie ta II wojna światowa wydała mi się teraz pytanie takim doświadczeniem, szczególnie gdy mówimy właśnie o tym doświadczeniu, o którym pan powiedział, no to mamy taką długą II wojnę światową. Czyli od 1 września, niezależnie jak oceniamy ten 17 i te różne wydarzenia, no ale mamy tych Ukraińców walczących w polskich mundurach od 1 września i mamy to UPA, które walczy do końca lat 50. I teraz pytanie, czy na przykład to doświadczenie tej bardzo długiej II wojny światowej, tak pojmowanej, jest na przykład takim doświadczeniem, które dzisiejszemu Ukraińcowi mówi, patrzcie, wtedy trwało to 20 lat i żeśmy potrafili to przeżyć, potrafiliśmy być tak mocni, żeśmy potrafili to przetrwać. Czy to jest ten rodzaj hartującego doświadczenia pokolenia dziadków czy pradziadków dla współczesnych Ukraińców?
Częściowo tak, bo rzeczywiście część osób się odwołuje właśnie do tej pamięci swoich właśnie przodków, rodziców, dziadków czy pradziadków. No dzisiaj właściwie to już chyba nawet pradziadków, bo to chyba wnukowie dawnych żołnierzy Armii Czerwonej czy partyzantów UPA w tej chwili walczą na froncie wschodnim na Ukrainie. Więc rzeczywiście istnieje to odwołanie, ale gdy się na przykład się czyta różnego rodzaju teksty publicystyczne, które się pojawiają, czy historyczne w prasie, czy w czasopismach naukowych nawet ukraińskich. Pojawia się też wątek też znacznie szerszy, bo na przykład to, co powiedzieliśmy przy okazji I wojny światowej, to, że Ukraińcy byli po różnych stronach barykady. Paradoksalnie okazuje się przecież, że właśnie w tej II wojnie światowej też Ukraińcy byli po różnych stronach barykady, bo tak właśnie chociażby czy to w armii sowieckiej, czy chociażby rzeczywiście w UPA, czy w SS Galicjan, czy w innych jednostkach kolaboracyjnych. Zresztą to można dalej rozciągnąć, bo to nie tylko z jednej strony pamiętamy o tej walce, która była toczona na Ukrainie do końca lat 50. w lesie, ale pamiętajmy że II wojna światowa nie zakończyła sporów politycznych na świecie i właściwie zapoczątkowała zimną wojnę. I Ukraińcy w tej zimnej wojnie też uczestniczyli. Mamy wojnę w Korei, gdzie z jednej strony Ukraińcy walczą też po stronie Sowietów, którzy tam interweniowali. Iwan Korzedup, taki znany pilot, as myśliwski, bodajże chyba trzykrotny, jeżeli dobrze pamiętam, bohater Związku Sowieckiego, dowodził lotnictwem sowieckim, a Ukraińcy, obywatele Stanów Zjednoczonych, walczyli w mundurach amerykańskich po drugiej stronie. To samo pojawia się później w Wietnamie. Ta sama sytuacja znów się powtarza. Ważnym doświadczeniem się okazuje było też dla Ukraińców wojna w Afganistanie.
No to ja duże takie wrażenie, że nawet jeszcze dziś na froncie zdarzają się weterani wojny afgańskiej. To najlepiej pokazuje, że w tej ochotniczej armii ukraińskiej, bo jednak w dużej części ona jest armią ochotniczą, ci, mówiąc najkrócej, 60-letni ludzie potrafią być tą ciągłością z doświadczeniem sowieckiej interwencji w Afganistanie.
Dokładnie. W ogóle wojna w Afganistanie, to z jednej strony jest oczywiście na Ukrainie postrzegana jako ta interwencja sowiecka, że to była oczywiście interwencja zbrodniczego systemu, prawda? Więc
ale równocześnie, jak rozumiem, zahartowała żołnierzy.
Z jednej strony tak, z drugiej strony jest pamięć o ofiarach, bo dokładnie już nie pamiętam ile, na pewno kilkanaście tysięcy żołnierzy z Ukrainy, bo to nie wiadomo, czy Ukraińców można powiedzieć, powiedzmy, że z Ukrainy wzięło udział w tym kontyngencie sowieckim w Afganistanie. I co najmniej 2,5, niektórzy mówią nawet o ponad 3 tysiącach osób wróciło w cynkowych trumnach, żeby nawiązać do głośnej powieści białoruskiej noblistki. Więc ta pamięć o tych ofiarach też istnieje. Zresztą to było widać w 13 roku, kiedy rozpoczął się Majdan, jedna z tak zwanych sotni broniących właśnie na barykadzie tych protestujących, była złożona przede wszystkim z Afgańczyków, prawda, jak to określano.
Czyli... No dobrze, ale to jak rozmawiamy o wojnie afgańskiej, rozmawiamy o tych trumnach wracających, no to trochę mnie też korci o to, żeby zadać pytanie o współczesność, o współczesną Ukrainę. Takim kluczowym, jak się wydaje, dziś problemem i wewnętrznym, i politycznym wewnątrz Ukrainy jest kwestia poboru, kwestia tego, że wojna się przedłuża i jedni są na froncie od wielu, wielu miesięcy, a inni są na tyłach, albo, nie wiem, mówi się nawet o 600 tysiącach mężczyzn poborowych, którzy opuścili Ukrainę. No i to jest to pytanie, trochę doświadczenie wojny w Afganistanie. Co jest tą postawą właściwą? Czy walka? Czy ucieczka, czy żony i matki, które mówią, oddajcie nam naszych synów, czy to, że musimy walczyć aż do zwycięstwa?
To jeszcze nie, na pewno to nie ma takiego jeszcze znaczenia, czy zasięgu, czy takiej skali, jak to było w przypadku tych protestów, jak to było w przypadku wojny w Afganistanie, ponieważ mimo wszystko większość Ukraińców daje sobie sprawę, o co toczy się gra, o co chodzi w tej wojnie tak naprawdę.
Co by się stało, gdyby nasi mężczyźni nagle opuścili okopy?
Nie tylko mężczyźni. Pamiętajmy, że w siłach zbrojnych Ukrainy walczy w tej chwili około 35 kobiet.
35 tysięcy.
35 tysięcy kobiet, tak. I to nie tylko chodzi o sanitariuszki, prawda, czy gdzieś tam w zaopatrzeniu, ale rzeczywiście na froncie łącznie kobiety są snajperkami, obsługują nawet, o jednej wiem, że obsługuje nawet haubicę, jest dowódcą haubicy. Więc normalnie walczą na froncie. Natomiast rzeczywiście istnieje problem, z jednej strony oczywiście strat. Strat, których nie znamy, na pewno to jest kilkadziesiąt tysięcy zabitych. Mało pocieszające, że to są straty straty kilkakrotnie mniejsze niż straty rosyjskie. To niestety widać po cmentarzach, gdy się jedzie przez Ukrainę ostatni raz byłem jesienią w Lwowie i tradycyjnie poszedłem na cmentarz Łyczakowski. To przy tym starym cmentarzu Łyczakowskim jest specjalna wydzielona taka nowa kwatera, to się nazywa Marsowe Pole. I o ile jeszcze rok temu to było tam kilkadziesiąt mogił, w tej chwili jest kilkaset, może nawet ponad tysiąc. Co rzeczywiście robi bardzo przygnębiające wrażenie. Na pewno istnieje zmęczenie wojną. Ono nie też, ale proszę mnie dobrze zrozumieć, ja nie twierdzę tutaj, że Ukraińcy mają dosyć wojny, bo tak jak powiedziałem, wiedzą, o co chodzi. Natomiast rzeczywiście ta już trwająca 2 lata wojna wyczerpuje przede wszystkim psychicznie. Te naloty i bombardowania, na które oczywiście Kreml mocno liczy, one póki co nie spełniają swojej roli, czyli nie łamią ducha czy morale ukraińskiego, ale rzeczywiście wycieńczają. I to mi Ukraińcy sami mówią. Nawet nie tylko z Kijowa, z Charkowa, ale przede wszystkim nawet
z Lwowa. Poza tym też odnoszę wrażenie, że jest to próba wyczerpania trudem funkcjonującej gospodarki ukraińskiej, tak. Bo ta wojna toczy się nie tylko na tej płaszczyźnie ludzkiej, ale także na tej płaszczyźnie biznesowej. No tutaj trzeba powiedzieć szczerze, że polityka sankcji wobec Rosji nie wywołała takich skutków, jak 2 lata temu oczekiwał Zachód i Stany Zjednoczone, gdy tymczasem, jeśli chodzi o ukraińską gospodarkę, no to ona ma rzeczywiście poważny kłopot z zarówno utratą terytorium, jak i z emigracją dużej części ludności, no i jak właśnie także z tymi terrorystycznymi atakami na miejscowości, na systemy energetyczne. To wszystko razem powoduje, że właściwie trudno sobie wyobrażać normalne funkcjonowanie gospodarki nawet na tej nieokupowanej części Ukrainy.
Oczywiście, ma pan rację. Chociaż mi bardziej też chodziło o ten aspekt taki psychologiczny, ponieważ Ukraina, to jest pewien paradoks, jest znacznie bardziej mobilna, jeżeli chodzi o kwestie elektroniki, niż Polska. Tam wszystko mają w smartfonach, prawda? Więc między innymi w smartfonach funkcjonuje coś takiego, jak taka aplikacja Trwoga, czyli kiedy jest, czyli krótko mówiąc alarm, kiedy pojawia się zagrożenie właśnie nalotem, czy to rakiety, czy szachedy, gdy lecą. Właściwie każdy Ukrainiec w danym regionie otrzymuje SMS-a, informację, że jest zagrożenie, że trzeba się udać do schrodu. I to mi koledzy ze znajomym opowiadali z Lwowa, że no jeżeli taki człowiek dostaje takie informacje, takiego SMS-a 3-4 razy w ciągu doby, to, i to przez 2 lata, niemalże codziennie, to jest to rzeczywiście wycieńczające takie, no psychicznie mówiąc.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy do tego doświadczenia kwestii poboru, bo jak rozumiem, trwa też polityczna dyskusja na temat tego właśnie przeprowadzenia tego poboru. Mam takie wrażenie, że tak jak kilka miesięcy temu, czy kilkanaście miesięcy temu obserwowaliśmy takie działania Putina wokół tego poprowadzenia poboru, no to teraz równie duży problem mają politycy ukraińscy z tą kwestią poboru i z tym, no przede wszystkim także wątkiem związanym z, no jednak masowym wyjazdem dużej części młodych Ukraińców, czy też poborowych Ukraińców właśnie poza granicę.
Znaczy ja bym te kwestii poboru bym jednak nie demonizował. Oczywiście on jest. Ja nie ukrywam, że jest, bo rzeczywiście mówi się o kilkuset tysiącach osób, które wyjechały i nie chcą wrócić, że tak powiem. No z jednej strony, to oczywiście to jest problem oceny moralnej, prawda?
No tak, ale czy to jest też, tu mnie cały czas korci pytanie historyka. Czy to jest tak, że ludzie po prostu mówią sobie, patrzcie, żeśmy w przeszłości jako społeczeństwo uczestniczyli w różnych konfliktach i ta postawa nieangażowania się, takiego, no może wyjedziemy, może się gdzieś przemieścimy, może się gdzieś ukryjemy. Ona okazała się dla przetrwania narodu ukraińskiego i społeczeństwa ukraińskiego ważna. No co by nie powiedzieć, prawda?
Tak, ale to jest...
Ukraina przetrwała straszliwy wiek XX, w którym rzeczywiście doznała całej masy różnego rodzaju dramatycznych wydarzeń, od wielkiego głodu począwszy, na innych wydarzeniach. I teraz pytanie, czy ta postawa zaangażowana jest właściwa, czy ta, która mówi nasza chata z kraja, nie pchajmy się do przodu, no bo mówiąc najkrócej, tam można dostać po głowie.
Ale to jest kwestia nie tylko Ukrainy, ale to jest kwestia w ogóle Unii uniwersalna w każdej wojnie. Ja wiem, że my jesteśmy wychowani troszeczkę na tych bohaterskich filmach, prawda, gdy zaczyna się wojna, to wszyscy chwytają za broń i walczą w obronie ojczyzny. Ja tylko chciałem przypomnieć, jak wyglądała wojna, droga na Zaleszczyki w 1939 roku.
To prawda. Choć z drugiej strony przez te Zaleszczyki część bohaterów wyjechała do Anglii i do Francji i walczyła te przez następne 5 lat.
Tak, ale...
Więc to czasami jest ten obraz jest taki właśnie, nie wiadomo, co jest właściwą postawą.
Kilka tygodni temu, jeżeli dobrze pamiętam, były badania socjologiczne w Polsce mówiące o tym, zadano pytanie, ilu Polaków by walczyło, gdyby doszło do wojny. Tam zdaje się, że ponad 70% była dosyć sceptycznie nastawiona do takiej kwestii. Natomiast wracając do Ukrainy, rzeczywiście jest to problem. Jest to też problem taki, czy wszystkich powoływać, bo tutaj kwestia przede wszystkim chodzi o wiek, prawda? No wszyscy nie mogą iść na front, ktoś musi po wojnie ten kraj odbudowywać. Nie wszyscy mogą iść do wojska, zginąć, prawda, tam. Pojawia się kwestia właśnie wieku. W tej chwili, jeżeli dobrze pamiętam, to jest 20, powyżej 20, chyba 7 czy 6 roku. Nie mówimy tutaj o ochotnikach, bo wiadomo, że na froncie są też młodsi żołnierze. Ale jeżeli chodzi o pobór, to jest, jeżeli w tej chwili zdaje się, że jest powyżej 27 roku życia, co jest zupełnie logiczne i takie jest postępowanie cały czas, właściwie uniwersalne. Jeżeli dobrze pamiętam, w Stanach Zjednoczonych w czasie wojny wietnamskiej od służby podwołania do armii i wysłania do Wietnamu zwalniało wyższe kształcenie, prawda?
No więc... tak, tutaj akurat odnoszę wrażenie, że Ukraina strzela diamentami do swoich wrogów, bo jak słyszymy o śmierci różnego rodzaju naukowcach, sportowcach, no to widzimy, że czy artystach, no to widzimy, że wielu spośród tych, którzy zdecydowali się właśnie walczyć, to są ludzie, którzy każdemu społeczeństwu przydaliby się po takiej
dokładnie,
wojnie.
Dokładnie, ale oni trafili nie do wojska z poboru, ale po prostu jako ochotnicy.
Tak.
Z poczucia obywatelskiego, że tak powiem, obowiązku. No i rzeczywiście ten problem w jakiś sposób istnieje, ale myślę, że Ukraina to w jakiś sposób rozwiąże. Natomiast większym problemem jest pomoc Zachodu. Kilka tych miesięcy temu rozmawiałem, która jest spóźniona, mówiąc wprost. Kilka miesięcy temu rozmawiałem z kolegą historykiem, który jest na ochotnika właśnie, poszedł do armii, wrócił w tej chwili, miał krótki okres przerwy, ale był nawet w Gdańsku tutaj. I powiedział, że po powrocie na Ukrainę znów pisze podanie i znów jedzie na front. I opowiadał właśnie jak, bo w mediach bardzo często podkreśla się ostatnio ten problem nieudanej ofensywy ukraińskiej, jak to się określa w latem tego roku. On opowiadał, nie zdradzając oczywiście szczegółów, że tak naprawdę zabrakło 1,5 do 2 miesięcy. Na tym odcinku frontu, gdzie oni byli, wszystko było przygotowane, przeszli przeszkolenie na jednym z poligonów w Anglii, ćwiczyli nawet chyba przeprawy przez Dniepr, bo tam to chodzi, czekali po prostu na dostawy sprzętów. Z danych wywiadu mieli informację, że po drugiej stronie przeciwnik dysponuje tam kilka tysięcy żołnierzy rosyjskich stacjonuje. Niestety tego sprzętu się nie doczekali, a właściwie on przyszedł za późno. 1,5-2 miesiące za późno, wtedy już po drugiej stronie czekało ponad 20 tysięcy.
No dobrze, ale tu znowu jako historyk zaczynam myśleć o tym kazusie Finlandii w 1939 i 1940 roku. To oczywiście trwało znacznie krócej. Finlandia broniła się z jeszcze większą przewagą sowiecką. Problem polegał na tym, że też mieliśmy tam do czynienia z taką sytuacją, w której ten świat demokratycznego ówczesnego Zachodu chciał Finlandii pomagać, za każdym razem deklarował swoją pomoc i ta pomoc przychodziła za każdym razem za późno, aż do tego momentu, kiedy armia sowiecka po błędach pierwszych miesięcy nauczyła się lepiej wojować, co niestety jest także doświadczeniem Ukrainy, kiedy źli dowódcy zostali odsunięci, pojawili się jacyś lepsi, którą ta wojna wychowała, a przy ogromnej przewadze technicznej okazało się, że niektóra część sprzętu sowieckiego była jednak nadająca się do tego, żeby jej użyć w tej wojnie. No i efekt był tego taki jak wtedy, czyli że rzeczywiście Finlandia musiała skapitulować, choć uratowała, co jest też pytaniem właśnie ważnym w dzisiejszej sytuacji Ukrainy, swoją suwerenność za stratę ogromnej części terytorium. Nie chcę wróżyć Ukrainie takiego losu, ale to jest coś, co jest pewną dramatyczną dramatyczną alternatywą we współczesności.
Oczywiście, jako historycy pamiętamy to o tym, nie tylko o tym, bo takich przypadków było oczywiście gdzieś tam w historii więcej. Natomiast póki co, przynajmniej jeżeli chodzi, nie wiem oczywiście, co chodzi po głowie politykom czy decydentom ukraińskim, którzy muszą brać pod uwagę, podejrzewam, różne alternatywne scenariusze. Natomiast jeżeli chodzi o społeczeństwo, to póki co ten wariant w Finlandii, czy w ogóle jakichś rozmów, czy kapitulacji przed Rosją, póki co nie wchodzi w rachubę. No jest jeszcze jeden aspekt, że żadnych rozmów też nie chce Kreml, nie chce Putin. Jeżeli jedyny warunek, jaki Kreml uznaje, to po prostu uznanie swoich racji i właściwie całkowita kapitulacja Ukrainy.
A czy pan myśli, tutaj znowu rozmawiamy jako historycy bardziej niż jako politolodzy, jak pan patrzy na to doświadczenie, czy ten fundament właśnie historyczności, tego wszystkiego, o czym dzisiaj żeśmy rozmawiali, jest ważny w budowaniu tej tak pryncypialnej postawy Ukraińców? Czyli mówiąc najkrócej, takiego przekonania, że źle zawsze wychodziliśmy na jakichś próbach dogadania się z Rosją i za każdym razem oni nas ogrywali i tak naprawdę, no, czy to był to rok 18 i to byli czerwoni, czy nawet to był rok 19 i byli to biali, to mówiąc najkrócej, na tej Rosji źle żeśmy wychodzili?
Tak, jest cała masa literatury, się ukazała w ostatnich latach, historycznej czy popularno-naukowej takiej, dotyczącej właśnie relacji Ukrainy z Rosją i oczywiście ona te wszystkie teksty, czy zdecydowana większość tych tekstów, które powstaje, ma właśnie taką wymowę, że coś, co znany komunista ukraiński i pisarz i poeta Mykoła Chwylowej rzucił jeszcze w latach 30. ręce precz od Moskwy, prawda? Czyli należy zerwać z wszystkim, co łączy nas z Rosją.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. No, zaczęliśmy od historii, trochę skończyliśmy na współczesności, no ale tak to bywa w naszych rozmowach. Przypominam, że profesor Igor Hałagida był moim rozmówcą. Bardzo raz jeszcze dziękuję za przybycie do studia i za rozmowę.
Dziękuję państwu.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Strefa komfortu. Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada nic się nie stało. Mm-hmm. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać, albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać.
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaoferujemy po prostu swoją obecność, ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak? Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Natomiast emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
tak? Tak, nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła, Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie, i zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność, i faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne, i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało, no pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie jest to dobra ścieżka. Nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić. A to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też
niepotrzebne.
Bo to dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Mm-hmm. Zdecydowanie. I to nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się, to zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu.
Tak,
nie dostaje tej zabawki, bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie. Więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak? To jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo
tak.
Rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem, czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład, oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak? Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie, tak, poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego. Pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa, jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujścia?
Niekoniecznie, dajemy
tym
chwilę.
Emocjom? I wtedy dopiero, tak? Próbujemy.
Dokładnie, tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.